Zdrada, czyli co dokładnie? Czym jest zdrada?
Świetne pytanie. Gdyby osoby w związkach zadały je sobie chociaż raz, to wielu zdrad można byłoby uniknąć.
Zdrada dla każdego oznacza coś zupełnie innego.
Trudno mi uwierzyć w to, żeby panowała aż taka różnorodność w podejściu do zdrady. Wchodzę do domu, otwieram drzwi do sypialni, a tam moja partnerka obściskuje się w łóżku z jakimś obcym facetem. Tu chyba nikt nie ma wątpliwości, że to zdrada.
Jeśli ustaliliście z partnerką, że nie uprawiacie seksu z nikim poza waszym związkiem, to rzeczywiście nie ma wątpliwości, że doszło do zdrady. A może tego nie ustaliliście i mieliście bardzo różne wyobrażenia na temat tego, co wolno, a czego nie? Wśród naszych pacjentów jest sporo osób, które akceptują kontakty seksualne partnera poza związkiem, ale dopiero nawiązanie relacji emocjonalnej z kochankiem potraktowałyby jako zdradę. Kiedy u nas w instytucie pada słowo zdrada, to zawsze pytamy, co pacjent lub pacjentka rozumie pod tym określeniem.
I co słyszycie?
Wyraźne różnice zdań między partnerami i takie szczere zdziwienie. Jak to? Oglądanie pornografii to dla ciebie zdrada? Albo przecież ja cię nie zdradziłem, tylko miałem z nim seks chat.
Oglądanie pornografii to jest zdrada? Pisanie erotycznych wiadomości też?
Odpowiedzi nie znajdziesz u seksuologa, tylko w rozmowie ze swoim partnerem lub swoją partnerką. Nie ma podręcznika, w którym odnajdziesz uniwersalną definicję zdrady, bo taka nie istnieje.
Zdrada to jest złamanie istotnej normy w relacji. Problem w tym, że często nie znamy tych norm, bo nigdy o nich nie rozmawialiśmy. To jedno z domyślnych założeń dla relacji. Słyszę w gabinecie, że moi pacjenci zazwyczaj myślą o zdradzie w filmowy sposób. Mąż wymyka się do kochanki albo żona romansuje z kolegą z pracy. Częściej zdrady wyglądają dużo mniej spektakularnie i jedna z osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, co robi, może zranić partnera. Przywołam tu historię, w której kobieta czuła, że jest zdradzana za każdym razem, kiedy jej partner wchodził na Instagram i zostawiał serduszka pod zdjęciami kobiet w bikini. On nie brał nawet pod uwagę faktu, że może to stanowić naruszenie normy partnerskiej.
W innym związku oglądanie filmów pornograficznych było w porządku, ale wchodzenie w interakcje z modelkami erotycznymi podczas pokazów na żywo było już tak silnym przeżyciem zdrady, że prawie doprowadziło do rozstania.
Nie chciałbym znaleźć się w sytuacji, w której bezwiednie zdradzam swoją partnerkę, ani tym bardziej zostać zdradzonym w taki sposób. Jak i kiedy rozpocząć rozmowę o definicji zdrady?
Odradzałbym rzucanie się na taką rozmowę na samym początku, na pierwszej randce. To naturalne, że chcemy zabiegać o kogoś, kto nas pociąga, więc gotowi jesteśmy powiedzieć, czy nawet obiecać wiele, a czasem o wiele za dużo. Jeden z moich pacjentów zgodził się w taki sposób na bycie w otwartym związku. Zupełnie tego nie chciał. Marzyła mu się monogamiczna relacja. Randkowa atmosfera poprowadziła ich tak, że zaczęli rozmawiać o tym, jak zapatrują się na otwarty związek. Mój pacjent nie chciał wyjść na mało nowoczesnego i bał się odrzucenia, dlatego grał entuzjastę otwartych związków. Ileż tam było pretensji, gdy po kilku miesiącach nie wytrzymał i powiedział, że on tak naprawdę nigdy nie chciał otwartej relacji.
Czyli na pierwszej randce lepiej nie. Po kilku miesiącach czy nawet latach trochę trudno tak usiąść i zapytać, a w zasadzie to czym dla ciebie jest zdrada?
Ale wcale nie musimy planować jednej konkretnej rozmowy o zdradzie. Widzę po naszych pacjentach, że rozmowy o granicach potrafią być dla nich emocjonalnie wymagające. Najczęściej obawiają się oceny, że zostaną uznani za zbyt pruderyjnych albo zbyt rozwiązłych. Nie trzeba od razu zakładać plików w Excelu, gdzie wylistujemy sobie wszystkie możliwe scenariusze zdrady, które przychodzą nam do głowy.
Ale taki plik w Excelu... brzmi ciekawie. Wypełniałem kiedyś taką ankietę, w której oceniałem z partnerką różne aktywności BDSM. Wiązanie, klapsy, duszenie, etc. W jednej kolumnie zapisywaliśmy, na ile wydaje się nam to podniecające, a w drugiej, jak bardzo chcielibyśmy tego spróbować. Każdy z nas miało swój plik, a później pokazywaliśmy sobie po kilka wpisów. Bardzo ekscytujące i zbliżające.
Świetnie, że tak otworzył was na rozmowę ten Excel. Wiem jednak, że dla wielu par mogłoby to być przytłaczające. Proponuję, żeby wątki związane ze zdradą włączyć do rozmowy o potrzebach. Warto zawsze zacząć od czegoś pozytywnego, opowiedzieć o tym, jakie potrzeby w naszym związku są zaspokojone, co cenimy we wspólnym życiu. Możemy zapytać partnera lub partnerkę, jak się czuje z nami w związku, jak go sobie wyobraża w przyszłości, czy są jakieś potrzeby, które domagają się realizacji, jakie potrzeby chciałby realizować ze mną, a jakie poza związkiem.
A jak usłyszę coś, na co nie jestem gotowy? Jak zaznaczyć swoje granice?
Trudność takiej rozmowy polega na tym, że możemy usłyszeć coś, co będzie dla nas wymagające. Ważne, żeby wchodzić w taki dialog ze szczerą ciekawością i wyrozumiałością wobec drugiej osoby. Nie musimy przecież od razu odpowiadać, czy akceptujemy jakąś propozycję, czy nie. Dajmy sobie też prawo, żeby przyznać się do zazdrości. Z wypierania tego uczucia nic dobrego nie wynika. Niejedna para trafiła do naszego gabinetu za sprawą nieprzepracowanej zazdrości. Od razu na myśl przychodzą mi dwie kobiety, które dużo eksperymentowały w swoim życiu seksualnym. Miały dużą otwartość na nowe doświadczenia, zapraszały do swojej sypialni osoby do trójkąta i przeważnie rozmawiały otwarcie o tym, czego potrzebują. Do czasu, aż jedna z nich powiedziała, że chciałaby zacząć pracować na kamerkach.
To znaczy robić taki internetowy striptease transmitowany na żywo za pieniądze, tak?
Tak. Planowała tańczyć w seksownej bieliźnie, rozbierać się i masturbować. Pieniądze nie były dla niej bez znaczenia. Chciała sobie dorobić, ale bardziej chodziło jej o doświadczanie ekscytacji faktem, że patrzą na nią setki osób, którym się podoba.
Jej partnerka zaprotestowała.
Ani trochę. Zaproponowała, że chciałaby dołączyć do swojej dziewczyny w czasie tych pokazów. Nie wyszło im to na zdrowie. Pokłóciły się po pierwszej próbie włączenia kamerki. Nic z tych pokazów nie wyszło.
Dlaczego?
Dopiero po czasie przyznała, że była zazdrosna. W czasie trójkątów nigdy nie pojawiało się to uczucie, bo miała kontrolę nad sytuacją. Była aktywną uczestniczką ich wspólnego, erotycznego przeżycia. Wizja jej partnerki, która sama doświadcza podniecenia w kontakcie z anonimowymi ludźmi, była dla niej zbyt trudna do udźwignięcia. Zazdrość nie zawsze musi dotyczyć kontaktów z ludźmi poza związkiem. Pacjenci bywają zazdrośni o autonomię swoich partnerów.
Myślę sobie, że taki dokument, w którym określamy granice zdrady w dwóch egzemplarzach, podpisany najlepiej u notariusza, mógłby wiele ułatwić.
Widzę, że dajesz się ponieść fantazji, w której wszystko można uzgodnić umową, regulaminem, spisanymi regułami.
Ale przecież to wy namawiacie, żeby wszystko przegadywać.
No właśnie, przegadywać, bo ta rozmowa o potrzebach, granicach zdrady, to jest coś, co ciągle musi w związku wracać. Co z tego, że umówiliśmy się na coś 10 lat temu, kiedy wchodziliśmy w relacje jako 20-latki? Teraz dobiegamy 40. Mamy dwójkę dzieci, inne potrzeby, inne priorytety. Bardzo możliwe, że seksualnie podnieca nas też coś zupełnie innego. Rozumiem, że taka rozmowa o zdradzie może być stresująca, ale bardziej jednak powinniśmy obawiać się braku takich rozmów. Z jakiegoś powodu sporo ludzi uważa, że jak tylko pojawi się temat zdrady, to niemal magicznie następnego dnia ktoś w parze zdradzi. Przypomina mi to te wszystkie pseudoargumenty przeciwników edukacji seksualnej w szkołach. Nie można z dziećmi rozmawiać o seksualności, bo w ten sposób je rozbudzamy i myślą tylko o seksie. To tak po prostu nie działa.
A w zasadzie jak działa? Dlaczego się zdradzamy?
Najczęstsza i najbardziej prozaiczna przyczyna to frustracja w sypialni. Potrzeby seksualne albo emocjonalne nie są zaspokojone w związku, więc najpierw próbujemy je powstrzymywać, a jak już nie jesteśmy w stanie, to szukamy zadowolenia poza związkiem.
Brutalnie prosty mechanizm.
Nie zawsze widać od razu, że to aż tak proste. Czasem zdrada to akt zemsty w związku. Partner mnie odrzuca, poniża, ignoruje. Zamiast skonfrontować się ze źródłami takich zachowań, można zadać cios i zdradzić.
A przy okazji podnieść sobie poczucie własnej wartości, poczuć, że ktoś mnie pożąda.
Nieraz widziałem u pacjentów wiarę w to, że zdrada pozwoli im dotrzeć do prawdy.
Do prawdy o czym?
Na przykład do prawdy o związku. Zdradzają, a później nawet się z tym nie kryją, albo wręcz prowokują sytuację, w której wychodzi na jaw, że się z kimś przespali. Chcą sprawdzić, ile jest w stanie wytrzymać ich relacja. Wiele jest scenariuszy zdrady, ale ostatecznie wszystkie można sprowadzić do tego prostego mechanizmu. Zaniedbana potrzeba w relacji domaga się zaspokojenia poza związkiem.
Chcesz powiedzieć, że odpowiedzialność za zdradę ponosi para?
Za zdradę odpowiedzialność spada na zdradzającego, ale już kryzys w związku, który zdradę poprzedził, to odpowiedzialność pary.
Chciałbym zobaczyć, jak na taką informację reaguje zdradzona osoba. Nie dość, że przeżywa taką krzywdę, to dowiaduje się jeszcze, że to jej wina.
Raczej staramy się unikać mówienia o winie. Kiedy przychodzi do nas para po zdradzie, staramy się spotkać ze sobą dwie bardzo odmienne perspektywy. Osoba, która zdradziła, chce zazwyczaj jak najszybciej zamknąć temat, przyznać się, przeprosić i żyć dalej. Z kolei osoba zdradzona nie widzi wiele poza swoją krzywdą. Nie da się pójść dalej, jeśli na chwilę nie zatrzymamy się przy tej krzywdzie. Ona musi zostać opowiedziana, musi wybrzmieć w gabinecie.
Co dalej?
Pacjenci zazwyczaj chcą skupiać się na ostatnich tygodniach albo miesiącach, w których doszło do zdrady. Relacjonują suche fakty, tak jakby pisali sprawozdanie służbowe. Staramy się wtedy zająć emocjami, które towarzyszyły ich relacji na przestrzeni lat. Skupiamy się na tych etapach związku, na których coś utracili. Na przykład poczucie atrakcyjności, bliskości, zainteresowanie życiem partnera. Próbujemy zrekonstruować historię tej relacji tak, żeby obydwie osoby zrozumiały, co doprowadziło ich do doświadczenia zdrady.
To chyba nie jest łatwe.
Zdrada potrafi być naprawdę traumatycznym przeżyciem, które uderza w fundamenty relacji, niszczy zaufanie do partnera. Dlatego zupełnie nie dziwi mnie, że na pierwszych kilku sesjach osoby zdradzone co kilka zdań powtarzają ze łzami w oczach: dlaczego ty mi to zrobiłeś? Jak mogłaś mnie zdradzić? Paradoks polega na tym, że to właśnie znalezienie odpowiedzi na to pytanie może być najbardziej uzdrawiające. Początkowy szok w końcu kiedyś mija, ale nie należy go pospieszać. Zanim zajmiemy się rozbieraniem relacji na części pierwsze, musimy pozwolić sobie na przeżycie cierpienia.
A czym grozi pospieszanie w takiej sytuacji?
Cierpienie odłoży się w osobie zdradzonej i będzie już zawsze towarzyszyć związkowi, który może nawet lata funkcjonować w układzie winny-ofiara.
Kiedyś słuchałem audycji radiowej, do której dzwonili słuchacze po doświadczeniach zdrady. Mężczyzna miał kochankę. Żona to odkryła. On zerwał z kochanką, ona mu wybaczyła, ale każdy, nawet najmniejszy konflikt, zahaczał później o tę kochankę. Rozstali się po kilku latach, w dniu, w którym ona powiedziała: masz wynieść śmieci właśnie teraz, bo to ty mnie zdradziłeś.
Niektórym nie zależy na tym, żeby pracować nad związkiem po zdradzie, bo kiedy są w pozycji ofiary, zyskują idealne narzędzie do dyscyplinowania partnera.
Nie takie idealne. W końcu się rozstali, bo on nie mógł już tego wytrzymać. A jak para już doświadczy tego szoku, przeżyje cierpienie, to jak może odbudować się po zdradzie?
Mówiąc sobie szczerze i konkretnie, jakiego związku pragną, chyba już zawsze będę pamiętać, jak po kilku naprawdę długich, ciężkich sesjach mężczyzna, który został zdradzony przez swoją żonę, zauważył swój udział w tym, do czego doszło. Ona żałowała tego, że go zdradziła, ale nie bała się mówić o tym, że czuła się niezauważona, niedoceniona, nieatrakcyjna w oczach swojego męża. On z kolei przyznał, że ze względu na swoje problemy z erekcją podkopywał jej poczucie atrakcyjności. Wiedział, że jak zgasi w ich związku namiętność, to nie będzie musiał konfrontować się ze swoim problemem. Kiedy on jej to powiedział, wylało się z nich morze łez. Musiałam pójść do drugiego gabinetu po nowe opakowanie chusteczek. Dla nich to doświadczenie zdrady i ciężka praca, którą wykonali później, stały się szansą na odbudowanie swojej wspólnej seksualności. Mówili potem, że dzięki odblokowaniu tej szczerej komunikacji dużo bardziej się sobie spodobali.
To może dobrze, że doszło do zdrady w tym związku, inaczej nie wyszliby z kryzysu.
Uważałbym z zalecaniem komukolwiek zdrady. To jednak jest metoda nuklearna, która potrafi zmieść relacje z powierzchni Ziemi. Dużo bezpieczniej jest wybrać się do terapeuty, kiedy zaczynamy myśleć o tym, żeby zdradzić partnera.
To świetna rada. Ludzie naprawdę tak robią i to bardzo pomaga. To jest tak zwana profilaktyka zdrady.
Tyle widzieliście już par po zdradzie, że wiecie już pewnie, czego potrzeba, żeby odbudować relacje po takim atomowym uderzeniu.
Zaangażowania po obydwu stronach i gotowości, żeby obydwie strony wzięły odpowiedzialność za kryzys, który ostatecznie doprowadził do zdrady. Bez tego nie przepracuje się zdrady.
A przychodzą do was pary, które nie są na to gotowe?
Jeśli nie są gotowe, to możemy popracować nad motywacją, zastanowić się, dlaczego tak jest, ale jeśli nie mają ochoty pracować i przychodzą, żeby terapię mieć odhaczoną,
co wtedy?
Odhaczamy i się żegnamy.